Kontynuujemy Dzieje Apostolskie, czy Księgę Dziejów Apostolskich i przeczytajmy kolejny fragment Dziejów, 8 rozdział i przeczytajmy od wersetu 26 do końca rozdziału. Dzieje Apostolskie 8 od 26 wersetu. Tymczasem anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowami. Wstań i idź na południe, na drogę, która biegnie z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Filip zatem wstał i poszedł. A właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek. Był to Etiopczyk, eunuch, dostojnik etiopskiej królowej Kandake. Zarządzał całym jej skarbem. Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu. I jechał, i jechał z powrotem. Siedział w swoim rydwanie i czytał proroka Izajasza. Duch powiedział Filipowi, idź, przyłącz się do tego rydwanu. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? Zapytał. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić? Odpowiedział tamten. I poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim. A czytał akurat ten fragment pisma. Jak owca na rzeź prowadzona i jak baranek niemy przed tym, który go strzyże, podobnie nie otworzył swych ust. W jego poniżeniu odmówiono mu sądu, co powiedzieć o jego rodzie, bo jego życie usuwane jest z ziemi. Przy tych słowach eunuch odezwał się do Filipa. Powiedz proszę, o kim prorok to mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i eunuch zapytał, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip odpowiedział, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz, obaj Filip i eunuch zeszli do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go już więcej nie zobaczył, lecz z radością podążał dalszą drogą. Filip natomiast znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, głosił dobrą nowinę, aż doszedł do Cezarei. Więc Łukasz kontynuuje historię Filipa, jednego z siedmiu, określamy ich diakonami w zborze w Jerozolimie. I wcześniej dowiedzieliśmy się, że Filip dotarł do jakiegoś miasta samarytańskiego i tam głosił ludziom dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I jego słowo było potwierdzane znakami i przejawami mocy. I wielu ludzi z tego miasta, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, uwierzyło Filipowi i dawało się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa. I też czytaliśmy o tym, że uwierzył też Szymon, który był magikiem czy magiem. I dał się ochrzcić, ale Łukasz pokazywał nam, że jego wiara nie była szczera. Chrystus dla Szymona był tylko środkiem do pewnego celu, do upragnionego celu. Chrystus był tylko dodatkiem, a nie istotą. Szymon pragnął znaków, czy też mocy do czynienia znaków, pragnął mocy do udzielania Ducha Świętego, a Chrystus nie był dla niego aż tak istotny. Jego wiara nie była szczera, w związku z tym Łukasz uczy nas, że jego wiara nie była wiarą zbawczą. Taka wiara nie zbawia, taka wiara jest po prostu wiarą martwą. I z dzisiejszego fragmentu dowiadujemy się, że anioł Pana przemówił do Filipa i nakazał mu pójść w konkretne miejsce. Tam Filip spotkał pewną osobę. Kogo spotkał? No dostojnika królowej etiopskiej. Ten człowiek miał bardzo odpowiedzialne stanowisko. Łukasz mówi nam, że zarządzał całym skarbem królowej etiopskiej. Jego wysoką pozycję odzwierciedla fakt, że jechał rydwanem. To znaczy, że był pasażerem i miał szofera, tak brzydko mówiąc. Dzisiaj moglibyśmy tę podróż porównać do podróży prywatnym odrzutowcem. A kto tak podróżuje? Kto podróżuje prywatnymi samolotami? No zamożni ludzie, wpływowi ludzie. Więc ten człowiek miał pozycję i był zamożny. I Łukasz mówi nam że ten człowiek przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu. Łukasz nie mówi nam, że ten człowiek był Żydem. Więc trzeba założyć, że był prozelitą, czyli osobą, która odrzuciła swoje pogańskie praktyki wierzenia i uwierzyła w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Stała się, nie stała się Żydem, ale przyjęła religię judaistyczną. Dlatego też przybył do Jerozolimy. Prawdopodobnie przybył na jakieś święto, pielgrzymie tak zwane, czyli 3 razy w roku Żydzi, mężczyźni musieli przyjść do Jerozolimy na święto, więc być może on przybył właśnie na jakieś takie jedno ze świąt. Nie wiemy tego. W każdym razie widzimy, że jest osobą religijną, wierzącą w Boga Żydów i widzimy też, że czyta Pismo, czyta proroka Izajasza. Więc Łukasz pokazuje nam człowieka, który ma wysoką pozycję i który jest religijny, jest zamożny. I czytamy, że Duch Święty nakazał Filipowi przyłączyć się do tego człowieka i Filip wykonał to polecenie. Więc zobaczmy zatem, czego możemy nauczyć się z tej historii, bo w jakimś celu ona została napisana, żebyśmy się mogli właśnie czegoś z niej nauczyć. Łukasz mówi nam, że Filip podbiegł do Rydwanu, którym podróżował dostojnik etiopski i usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. I w tamtych czasach raczej czytało się na głos. Dzisiaj każdy z nas prawdopodobnie czyta po cichu, ale w tamtym czasie czytano na głos. Jest też możliwe, że ten dostojnik etiopski miał swojego sługę, który czytał dla niego, więc to mogło się odbywać, musiało się odbywać na głos. Ale generalnie reguła była taka, że ludzie czytali na głos. Dlatego Filip mógł usłyszeć, co było czytane. A był czytany fragment Izajasza 53. I Łukasz nawet cytuje nam ten fragment. Jest to cytat pochodzący z Septuaginty, czyli z greckiego tłumaczenia Starego Testamentu. Więc Filip słyszy, co ten dostojnik czyta i zadaje mu pytanie. Czy rozumiesz to, co czytasz? Czy rozumiesz to, co czytasz? Nie wiem jak wy, ale ja kiedyś chwyciłem po Biblię z zamiarem, żeby poznać Boga, żeby dowiedzieć się więcej o Nim. Trafiłem na Ewangelię Jana, 1 rozdział, przeczytałem 3 pierwsze wersety, zamknąłem Biblię i z powrotem włożyłem ją na miejsce, bo nic nie zrozumiałem. Więc to jest bardzo ważne pytanie, czy rozumiesz, co czytasz w kontekście Pisma Świętego? Dostojnik odpowiedział, że nie rozumie, ponieważ nie ma mu kto tego wyjaśnić. I zaprosił Filipa do swojego rydwanu i zaczęli rozmawiać. I zaczęli rozmawiać na temat Izajasza 53, wersety 7 i 8. Jak owca na rzeź prowadzona. I jak baranek niemy przed tym, który go strzyże. Podobnie nie otworzył swych ust. W jego poniżeniu odmówiono mu sądu, co powiedzieć o jego rodzie, bo jego życie usuwane jest z ziemi. I dostojnik zapytał Filipa w kontekście tego fragmentu, powiedz proszę, o kim prorok to mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? I Łukasz mówi nam, co wtedy zrobił Filip, jakiej odpowiedzi udzielił Filip. I ta odpowiedź, Łukasz używa jednego zdania, ale musimy założyć, że to była dosyć rozbudowana odpowiedź. Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Inaczej mówiąc, Filip pokazał, że prorok Izajasz nie mówił o sobie samym, ale mówił o Mesjaszu. Mówił o Chrystusie i że tym Chrystusem, Mesjaszem jest Jezus z Nazaretu. Tym samym Filip pokazał temu dostojnikowi etiopskiemu, że Jezus z Nazaretu jest wypełnieniem tego proroctwa z Izajasza. Ale to był dopiero początek, to w zasadzie był wstęp. Ponieważ Filip pokazał temu dostojnikowi też inne fragmenty pisma, inne proroctwa, które znajdują swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie. I to się składa na to, jak Łukasz mówi, na dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Możemy powiedzieć, że Filip w zasadzie zrobił to samo, co zrobił Jezus po swoim zmartwychwstaniu, kiedy ukazał się 2 uczniom, którzy podróżowali do Emaus. Przyłączył się do nich, oni go nie rozpoznali i dołączył do ich rozmowy. I oni w czasie tej rozmowy, tych dwóch uczniów wyraziło swoje wątpliwości z śmiercią Jezusa i zmartwychwstania. Oni nie wierzyli. Śmierć Jezusa w ogóle nie mieściła się im w głowie. Można powiedzieć brzydko, rozwaliła cały plan. Pomieszała im szyki. Nie tak miało być. A kiedy dowiedzieli się o zmartwychwstaniu, no to oczywiście nie uwierzyli kobietom, które o tym zmartwychwstaniu doniosły. I czytamy, Łukasz mówi nam w Ewangelii, co zrobił Jezus. Wtedy Jezus rozpoczął, o nierozumni, o gnuśnego serca, nieskorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały? I poczynając od Mojżesza, czyli od pierwszej księgi mojżeszowej, poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do Niego. Jezus od pierwszej księgi mojżeszowej, przez całe pismo, przez proroków, pokazywał fragment za fragmentem, który odnosił się do Niego i wyjaśniał im. Dlaczego uczniowie wątpili? Ponieważ nie rozumieli pism. A ponieważ nie rozumieli pism, to byli nieskorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Dlatego też Pan Jezus tłumaczył im każdy fragment od Mojżesza przez proroków, który odnosił się do Niego. Po co to zrobił? Żeby mogli zrozumieć Pismo. Żeby mogli zrozumieć, co Pismo mówi na temat Chrystusa. I dzięki temu, żeby mogli uwierzyć w to wszystko, co Pismo mówi na temat Chrystusa. I Filip, widzimy, robi dokładnie to samo z tym dostojnikiem etiopskim. Pokazuje mu, co Pismo mówi o Chrystusie i wskazuje, że tym Chrystusem jest Jezus z Nazaretu. W Nim, w Jezusie z Nazaretu, znajduje swoje wypełnienie to wszystko, o czym mówił Izajasz, o czym mówił Mojżesz, o czym mówili wszyscy prorocy. W związku z tym to pytanie, które Filip zadał na początku, czy rozumiesz to, co czytasz, nabiera podwójnego znaczenia, można powiedzieć. Ma znaczenie szczególne i ogólne. Ja tak to określiłem. Szczególne i ogólne. Pytanie to odnosi się do proroctwa Izajasza 53, które właśnie czytał ten dostojnik. I to jest znaczenie szczególne, szczegółowe. To pytanie można zadać pytanie inaczej. Czy rozumiesz proroctwo, które właśnie przeczytałeś? Czy rozumiesz, o czym to, do kogo odnosi się to proroctwo? Ale to pytanie, czy rozumiesz, co czytasz, można też odnieść do całego Pisma Świętego, ponieważ Księga Izajasza jest częścią większej całości, jest częścią kanonu, zbioru ksiąg i ten zbiór ksiąg stanowi pewną całość, składa się na Stary Testament. I w tym ogólnym kontekście moglibyśmy powiedzieć, że Filip pyta o to, czy ten dostojnik rozumie całe Pismo. Czy rozumie, o czym jest całe Pismo, nie tylko Księga Izajasza, nie tylko to proroctwo poszczególne z 53 rozdziału, ale całe Pismo. Jezus powiedział do faryzeuszy, do tych religijnych Żydów, którzy odrzucali Go, którzy się Jemu sprzeciwiali. Powiedział w Ewangelii Jana 5:39, zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. Faryzeusze, uczeni w piśmie, nie rozumieli Starego Testamentu. Czytali go, zagłębiali się w niego, ale go nie rozumieli. A ponieważ nie rozumieli pisma, to się rozminęli z Bogiem. Ponieważ nie rozumieli pisma, to nie chcieli przyjść do Jezusa z Nazaretu, jako do Chrystusa, jako do Pana. Ponieważ nie rozumieli Pisma, to odrzucili Bożego Syna. A przecież to Pismo składa wyraźne, trzeba podać to słowo, wyraźne świadectwo o Jezusie. Szacuje się, że w Starym Testamencie znajduje się około 330 proroctw, które wypełniły się w Jezusie dosłownie. Księga pisana przez 1000 lat, z czego ostatnie księgi powstawały w V wieku przed Chrystusem, czyli ponad 400 lat przed urodzeniem Chrystusa. Księga, która była pisana przez kilkudziesięciu różnych autorów. Ta księga ma w sobie ponad 300 proroctw, które mają swoje dosłowne wypełnienie w osobie Jezusa z Nazaretu. Nie mówimy tutaj o 5 proroctwach, nie mówimy o 10 czy o 20, ale mówimy o ponad 300. Więc nie ma tu mowy o jakimś przypadku, że przypadkowo te 300 proroctw się wypełniło w osobie Jezusa. Oczywiście są tacy, którzy mówią, że Jezus znał te proroctwa, w związku z tym robił wszystko, aby się do nich w jakiś sposób dopasować, dostosować. Ale czy można dopasować swoje miejsce urodzenia? Jaki wpływ mieliście wy na swoje miejsce urodzenia? Proroctwo mówiło, że ma się narodzić w Betlejem. Tak? Jak osoba nienarodzona może wpłynąć na to, gdzie ma się urodzić? Jak osoba nienarodzona może wpłynąć na rodzinę, w której ma się urodzić? A musimy pamiętać, że to rodzina musiała być z pokolenia Judy. Jak osoba nienarodzona może wpłynąć na to, żeby urodzić się w konkretnej linii z rodu Judy, z linii Dawida? Czy można dopasować swoje życie, żeby w okresie niemowlęctwa spowodować, że rodzice uciekną do Egiptu razem ze swoim dzieckiem? Czy można dostosować moment swojej śmierci na przykład? Proroctwo mówiło o połamanych goleniach tych, którzy wisieli razem z nim na krzyżu, a że jemu nie połamano goleni, bo Jezus umarł wcześniej. Tamtym złamano, żeby skrócić ich żywot, żeby przed sabatem można ich było pochować. Natomiast Jezus umarł wcześniej. Czy można tak kontrolować swoje życie, żeby zaplanować konkretny moment swojej śmierci? Czy można zaplanować swoje zmartwychwstanie, czy dopasować swoje zmartwychwstanie na konkretny dzień po swojej śmierci? Oczywiście wiemy, że takich detali nie można zaplanować. Do takich rzeczy nie można się dopasować, ponieważ one są całkowicie poza naszą kontrolą. Dlatego nie może być mowy o tym, że te proroctwa ponad 300 znalazło przypadkowo swoje wypełnienie w osobie Jezusa z Nazaretu, albo też, że w jakiś sposób On się dostosował do tego. Tutaj nie ma absolutnie mowy o jakimś przypadku. Jezus z Nazaretu jest wypełnieniem tych 300, ponad 300 proroctw Starego Testamentu. Zatem Filip pokazał temu dostojnikowi etiopskiemu, temu prozelicie, człowiekowi, który boi się Boga, że Jezus jest wypełnieniem proroctwa Izajasza, ale też, że całe Pismo wskazuje, że Jezus jest Chrystusem, Panem, Bożym Synem. I widzimy reakcję tego dostojnika na to wszystko, co usłyszał. Widzimy, że ten dostojnik chce zostać ochrzczony. Co nam to mówi o tym dostojniku? Najprościej mówiąc, ten dostojnik przyjął dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, którą usłyszał od Filipa. Zrozumiał, o czym Filip mu mówi. Zrozumiał, co Pismo mówi o Chrystusie. I zobaczył, że faktycznie to wszystko jest wypełnione w osobie Jezusa Chrystusa i uwierzył w Niego. I poprzez chrzest chciał dać wyraz swojej osobistej wierze w zmartwychwstałego Zbawiciela. I tutaj możemy zadać sobie pytanie, czy ta wiara tego człowieka była szczera? Wcześniej widzieliśmy nieszczerą wiarę, jaką miał Szymon Mak. Więc pytanie, czy wiara tego człowieka, tego dostojnika etiopskiego była szczera? Możemy porównać, tak? Szymon Mak trzymał się Filipa. Trzymał się Filipa dlatego, że ten dokonywał różnych znaków i wprawiał, no nie wprawiał w zachwyt, ale Szymon pragnął tych rzeczy. Dlatego był blisko Filipa, trzymał się niego, żeby poznać jego sztuczki, w cudzysłowie. On pragnął znaków i cudów, nie Chrystusa. A tutaj, w tym przypadku, w przypadku tego dostojnika, nie mamy żadnych znaków. Nie mamy nic ponadnaturalnego w pewnym sensie. Jadą rydwanem i Filip pokazuje mu fragment za fragmentem z Pisma Świętego, który mówi o Chrystusie, że Jezus jest Chrystusem. W pewnym momencie Filip też znika i ten dostojnik zostaje sam. I jaka jest reakcja tego człowieka, tego dostojnika? Łukasz mówi nam, że udał się w dalszą drogę, radując się. Już nie miało znaczenia, czy Filip jest z nim, czy go nie ma, bo to nie chodziło o Filipa tutaj. Ten człowiek odszedł radując się, ponieważ Chrystus już był z nim. Przez wiarę zjednoczył się z Chrystusem i to było powodem jego radości. Dlatego możemy powiedzieć, że wiara tego dostojnika była szczera. Była przeciwieństwem wiary Szymona Maga i to jest wiara, którą powinniśmy kopiować, naśladować. Taka wiara jest wiarą zbawczą. Taka wiara wnosi radość do naszego życia, ponieważ w naszym życiu pojawia się Król, Pan Jezus Chrystus, który jest naszym pośrednikiem do Boga, który jest naszym odkupicielem, który jest naszym pojednaniem z Bogiem. Kiedy kończy się jakiś konflikt zbrojny, na przykład jakaś wojna, to oczywiście wszyscy ludzie z tego powodu są smutni i płaczą. I narzekają, o, skończyła się wojna, co my teraz będziemy robić? Nie. Kiedy kończy się konflikt, kiedy kończy się wojna, to wszyscy się radują, wszyscy się cieszą. Jest czas radości. Tak samo było w przypadku tego dostojnika etiopskiego. Jego wiara w Pana Jezusa Chrystusa, to, że uwierzył w Bożego Syna, zakończyła konflikt z Bogiem, o którym on nie miał pojęcia generalnie. Jego wiara w Pana Jezusa Chrystusa zakończyła konflikt z Bogiem, który był spowodowany grzechem tego człowieka. A ponieważ Chrystus usunął grzech tego dostojnika, kiedy ten uwierzył w Niego, tym samym zakończył konflikt z Bogiem. I to jest powód do ogromnej radości. Chrystus razem ze zbawieniem wnosi pokój i radość. Też można powiedzieć, że radość i pokój i radość są elementem zbawienia, które Jezus przynosi. Czy doświadczyłeś tego w swoim życiu? Czy doświadczyłaś takiej samej radości, jakiej doświadczył ten dostojnik etiopski? Radości bycia w Chrystusie, czy posiadania Chrystusa, czy uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa. Czy uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa zgodnie z dobrą nowiną o Nim? Filip, przeprowadzając dostojnika przez różne fragmenty Pisma, pokazuje mu Jezusa. Pokazuje mu, co Pismo mówi o Chrystusie. Pokazuje mu, co Chrystus uczynił, a co Pismo zapowiadało. Pokazuje mu śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Pokazuje mu, kim jest Jezus, że jest Bożym Synem, że jest Panem. Pokazuje mu, jakie miejsce zajmuje Chrystus w Starym Testamencie. Jest to centralne miejsce. Całe Pismo składa wyraźne świadectwo o Nim. Do Niego prowadzi Pismo. On jest istotą, On jest sercem całego Starego Testamentu. Nie prawo Mojżesza, nie przykazania dekalogu, ale Chrystus jest istotą całego Starego Testamentu. Filip pokazuje temu dostojnikowi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Dlatego możemy powiedzieć, że każdy człowiek potrzebuje tę nowinę usłyszeć. Każdy człowiek potrzebuje usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i są dwa powody ku temu. Pierwszy powód jest taki, że dzięki dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie możemy zrozumieć Pismo Święte. Całe Pismo Święte. Czasami w szkole dzieci dostają do zrobienia pewne zadanie na języku polskim. Mają różne wyrazy i w tych wyrazach są pewne luki. Brakuje jakiejś literki. I w te luki trzeba wstawić odpowiednią literkę. Albo U otwarte, albo U zamknięte, czy też Z z kropką, czy RZ, no, tak żeby to było zgodne z pisownią. Z czasem to zadanie może być trudniejsze. Pojawia się jakieś zdanie, w którym brakuje jakiegoś wyrazu i ten wyraz trzeba uzupełnić. I z reguły, jak jest takie zadanie, to na górze pojawiają się wyrazy, których trzeba użyć, żeby zapełnić wypełnić te luki. I oczywiście to ma jaki mieć sens generalnie, bo to nie chodzi o to, żeby wypełnić dowolnymi wyrazami podanymi na górze, tylko żeby ten tekst miał sens. I wyobraźmy sobie jakiś tekst, w którym brakuje wielu kluczowych słów i nie ma na górze podanych tych wyrazów, jakich brakuje. Oczywiście moglibyśmy spróbować domyślać się, czytając te różne zdania, które są w tym tekście, i próbować wstawić jakieś wyrazy, żeby to miało jakiś sens. Ale wtedy nie możemy mieć pewności, czy faktycznie wykonaliśmy zadanie poprawne. A jeśli wstawimy zły wyraz, wystarczy jeden, to on wypaczy całość tego tekstu. Jeśli taki tekst przeczytamy, to zrozumiemy go inaczej, niż to było zamierzone. Nasze rozumienie tekstu w jaki sposób będzie wypaczone. Otóż Stary Testament ma około 330 takich miejsc, takich luk. Żeby właściwie zrozumieć Pismo Święte, potrzebujemy wiedzieć, co wstawić. I dobra nowina o Jezusie Chrystusie dostarcza nam wszystkich brakujących słów, które są potrzebne, aby wypełnić właściwie te luki. Dzięki dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie możemy zrozumieć Pismo Święte w całości, jako całość. Dzięki dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie możemy właściwie zrozumieć Pismo Święte. Nie tylko poszczególne proroctwa, ale też Pismo jako całość. Albo inaczej, dzięki temu, że możemy poszczególne proroctwa zrozumieć, możemy zrozumieć je w całości. Kiedy uzupełnimy wszystkie poszczególne luki, wtedy będziemy mieli właściwy tekst i będziemy mogli właściwie go zrozumieć. Dzięki temu możemy lepiej rozumieć, jaki jest związek pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Nowy Testament, możemy powiedzieć inaczej, to dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Czyli możemy powiedzieć, że Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu. Czy też w Nowym Testamencie znajduje się wypełnienie Starego Testamentu. W związku z tym Nowy Testament pomaga nam zrozumieć Stary Testament. Dlatego też mówimy o jednej księdze. O Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu albo Starego i Nowego Przymierza. To jest jedność. To jest jedna księga. Dlatego możemy rozumieć całość, ponieważ całe Pismo składa świadectwo o Jezusie, że jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Dlatego też powinniśmy czytać zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Powinniśmy czytać i znać całe Pismo Święte. A jeśli rozumiemy Pismo w szczególe, czyli każde z tych proroctw, które odnosi się do Jezusa, to wtedy widzimy, co jest istotą tego Pisma. Jeśli rozumiemy Pismo, to wiemy, o czym ono mówi. Nie tylko w szczególe, ale i w ogóle, czy w ogólnie. Jeśli rozumiemy Pismo, to widzimy, że jego istotą co jest? Jego istotą jest Bóg, który posyła swojego Syna na świat, aby zbawił grzeszników, takich jak ja czy ty. Istotą Pisma jest krzyż i zmartwychwstanie Jezusa. I to jest punkt kulminacyjny tego, o czym mówi nam Pismo. Bóg prowadzi nas od stworzenia do grzechu Adama i Ewy, który jest udziałem całej ludzkości i który powoduje, że cała ludzkość jest pod przekleństwem z powodu grzechu. Po czym Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i obiecuje, że przez jego potomka przyjdzie błogosławieństwo dla wszystkich narodów. I krok po kroku prowadzi nas do Jezusa z Nazaretu, który jest potomkiem Abrahama i w którym Bóg wypełnia swoją obietnicę daną Abrahamowi. Tym samym Bóg mówi nam, że zbawienie czy błogosławieństwo jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, tylko z łaski, tylko przez wiarę w Niego. Apostoł Jan pod koniec swojej Ewangelii napisał: wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one spisane w tej księdze. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Stary i Nowy Testament mówi nam o Jezusie po to, abyśmy wierząc w Niego mieli życie wieczne. I to jest drugi powód, dla którego potrzebujemy dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy jej, aby uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i dzięki tej wierze, dzięki wierze w Niego, mieć życie wieczne, mieć przebaczenie grzechów, pojednać się z Bogiem. Dostojnik etiopski usłyszał tę dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, zobaczył, co Pismo mówi o Jezusie, o Chrystusie i dzięki temu uwierzył, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem. Oczywiście w tle widzimy działanie Ducha Świętego, niemniej jednak ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie była narzędziem, przez które ten człowiek uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i jego wiara była szczera, była autentyczna. Jego wiara dała mu radość ze zbawienia, zdała mu radość ze Zbawcy. Więc całe Pismo Święte jest jak jeden wielki drogowskaz, który wskazuje nam, gdzie jest zbawienie. Gdzie jest odpuszczenie grzechów, gdzie jest pojednanie z Bogiem, gdzie jest życie wieczne. I ten drogowskaz mówi nam, że to wszystko jest w jednej osobie, w Jezusie Chrystusie, wyłącznie w Nim, wyłącznie przez wiarę w Niego, wyłącznie z łaski, za darmo, jako dar od Boga. Oczywiście są ludzie, którzy tak jak faryzeusze czy uczeni w Piśmie będą uważać, że do zbawienia jest inna droga. I będą badać Pismo i szukać tej drogi. Będą uważać na przykład, że zostaną zbawieni dzięki swoim własnym wysiłkom, gdy będą przestrzegać jakieś przykazania, czy gdy będą przyjmować jakieś sakramenty, czy gdy będą pełnić jakieś religijne uczynki. Ale całe Pismo jasno i wyraźnie mówi, że to nie jest droga do zbawienia. To jest droga do wiecznego zatracenia. Ponieważ zbawienie jest wyłącznie w Jezusie, przez wiarę w Niego. I w momencie, kiedy człowiek uwierzy w Jezusa Chrystusa, to otrzymuje zbawienie, które powoduje radość w jego życiu. Taką radość otrzymał etiopski dostojnik, który uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Tym samym pokazuje nam to, że zbawienie, czy też doświadczenie zbawienia nie jest czymś bardzo odległym, nie jest na przyszłość, ale jest czymś, co można doświadczyć tu i teraz. W momencie, kiedy uwierzymy w Pana Jezusa Chrystusa szczerze. Apostoł Paweł napisał, a musimy pamiętać, że był gorliwym Żydem, faryzeuszem, który prześladował Kościół, ale kiedy poznał Chrystusa, jego życie uległo, można powiedzieć, całkowitej przemianie, zmianie. I później w liście do Filipian Paweł napisał, a jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko. Straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. I odnaleźć się w Nim nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Jeśli całe Pismo wskazuje na Jezusa z Nazaretu, że jest Chrystusem, Panem, Zbawicielem, to czy jest to ważne dla Ciebie, aby Go poznać? Czy w tym świetle poznanie Jezusa wydaje Ci się czymś doniosłym? Czy jesteś gotowy uznać wszystko za gnój, za śmieci w swoim życiu, byle tylko poznać Jezusa Chrystusa i zyskać Go i odnaleźć się w Nim? Czy pragniesz całym sercem sprawiedliwości od Boga, która jest oparta na wierze w Pana Jezusa Chrystusa? Nie wiem, czy pamiętacie taką historię, już ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Historia Żydów na pustyni i węży. Żydzi zgrzeszyli i Bóg ukarał ich za ten grzech i posłał węże, które ich kąsały i oni umierali. I wtedy się opamiętali i zawołali, no Mojżesz zawołał do Boga i Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby ten uczynił węża osadzonego na drzewcu. I żeby go postawił, że ktokolwiek spojrzy na tego węża osadzonego na tym drzewcu, nie umrze, ale będzie żył. I Jezus mówi nam, że w pewnym sensie Mojżesz na pustyni wywyższył węża. Każdy ukąszony przez węża, który spojrzał na węża, zostawał uzdrowiony. Bóg w podobny sposób wywyższył Jezusa. Oczywiście bezpośrednio to się odnosi do krzyża Pana Jezusa Chrystusa, kiedy został wyniesiony do góry na krzyżu, kiedy zawisł. Ale też możemy pomyśleć w kontekście całego Pisma Świętego, że Bóg, jakby mówiąc, że całe Pismo wskazuje na Chrystusa, wywyższa Jezusa. Wywyższa Go przed naszymi oczami, żeby każdy z nas, jako grzesznik, jako ten, który ginie, mógł spojrzeć na Jezusa i żyć. Więc spójrz na Jezusa i żyj. Spójrz wiarą i przez wiarę w Niego żyj. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i całe Pismo wskazuje na Jezusa z Nazaretu, że jest Panem, Chrystusem, Zbawicielem. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za tą lekcję, że bez dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie nie jesteśmy w stanie zrozumieć właściwie Pisma Świętego. Że potrzebujemy patrzeć na Pismo Święte właśnie, czy szczególnie na Stary Testament, przez pryzmat Nowego Testamentu. Że potrzebujemy dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, żeby móc wypełnić te wszystkie luki, które powstają, ponieważ nie wiemy, o kim mówią proroctwa. Tak jak ten dostojnik etiopski, też pytamy, czy pytaliśmy, o kim mówi prorok, o sobie czy o kimś innym. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty zapowiedziałeś przyjście Jezusa, że Ty dałeś konkretne oznaki czy konkretne wskazówki dotyczące Jego przyjścia i że dałeś ich aż tyle i że możemy patrzeć i porównywać i patrzeć na Jezusa i widzieć, jak Ty we wspaniały sposób wypełniłeś te wszystkie proroctwa w osobie Jezusa Chrystusa. Że możemy mieć pewność, że Jezus z Nazaretu, ten, który narodził się z Marii, jest Bożym Synem, jest obiecanym Bożym Synem, jest obiecanym Zbawicielem, jest Mesjaszem, jest Chrystusem. Ojcze, dzięki Ci za to, że dałeś tą dobrą nowinę, że dałeś swojego Syna po to, żeby był właśnie naszym Zbawicielem i możemy wierzyć w Niego, możemy mieć udział w tym zbawieniu, możemy doświadczyć tego zbawienia, tak jak doświadczył ten dostojnik etiopski, ten prozelita, ten były poganin. Ojcze, dzięki Ci za ogrom Twojej łaski, że nie zostawiłeś tej łaski tylko dla swojego narodu wybranego, ale że rozszerzyłeś tą łaskę na wszystkie narody. Tak jak zapowiedziałeś to Abrahamowi. I Ojcze, dzięki Ci, że każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ma życie wieczne. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty jesteś wierny swojemu Słowu, że Ty jesteś wierny swoim obietnicom i za to, że Ty dalej dotrzymujesz swojego Słowa i że dalej każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony. To jest ciągle aktualne. Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy rozumieć właśnie te poszczególne proroctwa ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, jak one znajdują swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie, ale też dzięki temu możemy widzieć, o czym tak w ogóle mówi Pismo Święte, co jest Jego istotą. I w centrum całego Pisma możemy widzieć Chrystusa, możemy widzieć Jego dzieło, krzyż, Jego ofiarę, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego przebłaganie, jakiego dokonał za nas, nasze grzechy. Ojcze, dzięki Ci za to, że to On jest istotą. Że to On jest istotą, że to On jest sercem, że to dobra nowina jest istotą całego Pisma Świętego. I Ojcze, dzięki Ci, że mogliśmy poznać, usłyszeć tę dobrą nowinę i uwierzyć w Niego. A jeżeli ktoś jeszcze nie usłyszał i nie uwierzył, Ojcze, to prosimy Ciebie, żebyś stworzył, dał taką możliwość, żeby człowiek, szczególnie tutaj w Legionowie ludzie mogli, czy w okolicach Legionowa, żeby mogli usłyszeć tę dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i uwierzyć, i odpowiedzieć wiarą, i mieć radość ze zbawienia. Ojcze, dzięki Ci za to słowo, za tą naukę. Amen.